Z pomocą internetowej wyszukiwarki ustaliliśmy porę najmniej i najbardziej uciążliwego ruchu w Białymstoku.
Wybraliśmy 3 trasy, aby porównać czas, jaki tracimy w korkach.
Czyli zwykła, szara rzeczywistość statystycznego białostoczanina.
To co, gotowy na jazdę?
Jak najbardziej, ruszamy.
Żeby sprawdzić oszczędności, musimy na początek późnym wieczorem przejechać się trasą wyznaczoną wcześniej. No i sprawdzić, ile czasu zajmuje pokonanie odcinków bez korków. Później te same trasy pokonamy najpierw w porannym szczycie, a później w popołudniowym. Ten sam kierowca, ten sam styl jazdy, ta sama prędkość. Maksymalna?
Oczywiście 50 na godzinę, jak to w mieście.
A tam, gdzie będzie podwyższenie prędkości, będziemy stosowali się oczywiście do znaków. No to jazda. Na początek musimy dojechać do punktu startu, a więc kierunek zielone wzgórza, zielone światło. O, zapowiada się kolorowo.
Za oknem jest ciemno, no, jedziemy przepisowo, dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania. Wygląda na to, że mamy zieloną falę.
Skrzyżowanie Popiełuszki Wrocławska, ustalony punkt naszego startu. Wciskamy start na stoperze, jazda. Nasz pierwszy odcinek od zielonych wzgórz do zaścianek powinniśmy pokonać według dostępnych informacji w ciągu około 20 minut.
To już dosłownie ostatnie metry.
I jesteśmy.
Stop. Jaki czas?
Ten odcinek pokonaliśmy w 16 minut i 57 sekund, mimo że miało to trwać 20 minut. Zapisujemy, zerujemy. Kolejny odcinek Pietrasze.
Czas start.
Rozpoczęliśmy pomiar, jedziemy najkrótszą i zarazem najszybszą drogą. Ile masz na liczniku?
70, czyli dokładnie tyle, ile możemy jechać.
Drugi odcinek, który pokonujemy według nawigacji internetowej, powinien nam zająć 9 minut, jeżeli nic niespodziewanego nie spowolni ruchu.
Wygląda na to, że jedyne, co może nas zatrzymać tutaj, to światła. Czas, stop.
Skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego i Wysockiego. Tu kończy się nasz drugi odcinek. Pokonaliśmy go w 7 minut i 27 sekund. A tym samym zaczynamy trzecią część trasy, kierunek jednostka wojskowa przy kawaleryjskiej.
Czas, start.
Jedziemy przez centrum miasta, między innymi ulicami Sienkiewicza i Legionowo. Ten odcinek według wyliczeń komputera powinniśmy pokonać w 16 minut, 15 minut, 18 sekund, a więc znów wyrobiliśmy się wcześniej, niż wynikałoby to z trasy wyznaczonej w internecie.
Następny etap naszego eksperymentu to przejazd tą samą trasą w czasie, kiedy spodziewamy się największych korków, czyli rano i po południu.
To teraz odpoczynek, a rano wyznaczymy definicję porannego szczytu komunikacyjnego.
Jesteśmy w Centrum Zarządzania Ruchem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Przyglądamy się mapie Białegostoku, cała na zielono. Co oznaczają te kolory, które na mapie widać? Pytamy Zbigniewa Dziejmę, kierownika centrum.
Zielone kolory oznaczają, że ruch jest swobodny, nie mamy żadnych utrudnień w ruchu.
Czy taka mapa, bo znamy ją tak naprawdę ze stron internetowych w podobnej wersji, okazuje się, że miasto Białystok ma swoją mapę natężenia ruchu. Czy ona jest dostępna także dla zwykłych mieszkańców?
Tak, ta mapa jest dostępna na stronie Centrum Zarządzania Ruchem i może każdy mieszkaniec wejść tam, zobaczyć, gdzie, w jaki sposób odbywa się ruch.
Czasami zdarza się tak, że przez miasto się przejeżdża i na każdym skrzyżowaniu się stoi. Jest czerwone, 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 czerwone. Z czego to wynika?
System zarządzania ruchem ma upłynnić ruch wszystkim. Tu niestety musimy pogodzić interesy wszystkich. To są piesi, rowerzyści, pojazdy indywidualne, transport publiczny. My jadąc indywidualnym musielibyśmy dostać zielone światło wszędzie, natomiast jeżeli pojawi się autobus, no to on jest dla systemu ważniejszy. O ile to jest możliwe, on dostanie też zielone światło, a my musimy niestety poczekać.
To jak to jest z tą słynną zieloną falą w Białymstoku? Jest czy jej nie ma?
Generalnie w Białymstoku jest sterowanie obszarowe. Sygnalizacje działają w tym kierunku, żeby upłynnić przejazd przez miasto wszystkim w miarę możliwości. Nie jest możliwe zapewnienie wszystkim zielonego światła bez względu na to, gdzie jedzie. Zdarza się, że mamy jakieś subiektywne odczucie, że system źle działa. Na pewno, jeżeli chodzi o optymalizację głównych ciągów, to spełnia swoją rolę.
Radiowego eksperymentu dzień drugi. To samo skrzyżowanie Popiełuszki Wrocławska.
Czas start, zaczynamy nasz eksperyment. Sprawdzimy czas dojazdu do punktu B.
Pokonujemy tą samą trasę. Stoper już liczy sekundy.
Czas stop.
20 minut i 5 sekund. 3 minuty i 8 sekund dłużej niż gdy ten sam odcinek pokonywaliśmy praktycznie bez ruchu.
Na większości skrzyżowań staliśmy na czerwonym świetle. Tylko kilka pozwoliło nam na przejazd bez problemu na zielonym.
Ciekawe, czy drugiego odcinka również nie uda nam się pokonać w tak samo dobrym czasie jak wczoraj.
Sprawdzimy to za chwilę. Czas start. Dojeżdżamy jeszcze 100 metrów. Stajemy na skrzyżowaniu, skręcamy w lewo.
9 minut 20 sekund, czyli o minutę i 53 sekundy dłużej niż ten sam odcinek pokonywaliśmy wczoraj. Zerujemy stoper, Czas start. Tak jak podejrzewaliśmy, trzeci odcinek może być najbardziej problematyczny, no i tak jest w rzeczywistości.
Widzę zielone światła bardzo daleko, ale zanim do nich dojedziemy, będziemy musieli swoje odstać.
Wojsko Polskie, rondo 25-42.
A więc podsumujmy. W trakcie porannego szczytu kierunek zachód-wschód przejechaliśmy w czasie o 3 minuty dłuższym niż w czasie, gdy nie ma korków.
Z zaścianek na Pietrasze jechaliśmy o 2 minuty dłużej, a gdybyśmy jechali trasą południe-północ i nie przygotowalibyśmy się na dłuższą jazdę?
Pracę zaczęlibyśmy 10,5 minuty po czasie.
Mamy taki problem, spóźniliśmy się do pracy. Czy to coś złego?
Myślę, że tak.
Beata Kalinowska, główny specjalista Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku.
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, podstawowym naszym obowiązkiem jako pracownika jest przybywanie punktualnie do pracy i wychodzenie również zgodnie z naszym rozkładem.
Czy to znaczy, że za spóźnienie może nam coś grozić?
Tak. Ponieważ jest to jeden z podstawowych obowiązków, to pracodawca może w stosunku do pracownika wyciągnąć konsekwencje. Oczywiście, jeżeli te spóźnienia mają charakter incydentalny, to myślę, że tu pracodawca problemu nie będzie robił. I to w zależności też od tego, dlaczego się spóźnimy do pracy. Ale jeżeli to się będzie powtarzało, to pracodawca ma środki prawne. Może zastosować chociażby jedną z kar porządkowych określonych w przepisach kodeksu pracy. Może być tak, że pracodawca za ten czas spóźnienia będzie nam po prostu potrącał w tym sensie, że nie zapłaci nam za ten okres, kiedy nie pracujemy, albo ewentualnie zobowiązać nas do odpracowywania tego spóźnionego czasu pracy.
Ale nie wszyscy pracodawcy podchodzą do tego tematu bardzo restrykcyjnie. Na przykład Paweł Stępniak, właściciel firmy marketingowej.
Generalnie ważne, żeby projekty były zrealizowane, ale czy ktoś przyjdzie o 9 czy o 10, czy wyjdzie o 15 czy o 17, to już musi podjąć sam we własnym sumieniu tą decyzję.
A Wiedźminowe?
Ja sam jestem graczem komputerowym i przeżywałem trudne chwile, kiedy grałem w Wiedźmina 3. Często to się kończyło o 4, 5 rano i potem byłem nie do życia i strasznie ciężko mi się pracowało, więc doskonale rozumiem, kiedy moi pracownicy grają w Wiedźmina, jakie muszą katusze przeżywać i uznałem, że mogą sobie wziąć wolne albo pół dnia wolnego, jeśli grają w Wiedźmina. Pod warunkiem, że grają w Wiedźmina.
Czy nie tłumaczą tego, że po prostu zaspali tym, że grali?
Znamy się dobrze i myślę, że wyczułbym to kłamstewko.
Szczyt popołudniowy podobno właśnie się zaczyna, a my w samochodzie.
Będziemy oczywiście testować to, jak długo zajmie nam przejazd, ale tym razem odwróciliśmy trasę.
Zaczynamy przy jednostce wojskowej, jedziemy na Pietrasze, potem udajemy się w stronę zaścianek i skończymy nasz eksperyment na Zielonych Wzgórzach. Zielone.
Jedziemy.
22 minuty 54 sekundy. Kolejny odcinek, jedziemy w stronę zaścianek. Rondo w zaściankach osiągnięte, 11 minut 34 sekundy.
Czyli nieco dłużej niż podczas porannego testu. Ostatni odcinek przed nami, tym razem z zaścianek jedziemy na Zielone Wzgórza. Czas start. No i koniec.
Zakończyliśmy nasz pomiar, 25 minut 25 sekund.
Popołudniowy szczyt komunikacyjny w zależności od trasy wydłużył nasz przejazd od 4 do ponad 10 minut. A co jeśli się na to nie przygotujemy?
Przyjechaliśmy do Opery Filharmonii Podlaskiej, ale jest pewien problem, bo trochę spóźniliśmy się na koncert. Uda nam się wejść?
To zależy, jaka jest sytuacja.
Iwona Matosek, Opera i Filharmonia Podlaska.
Jeżeli Państwo jedziecie gdzieś z daleka bardzo i rzeczywiście była taka sytuacja na przykład na drodze, że nie moglibyście Państwo zdążyć na czas, wtedy robimy wszystko, żebyście Państwo weszli na spektakl, nawet spóźnieni.
No ale to były korki, utknęliśmy gdzieś na światłach, no i pojawił się taki problem, że 5-7 minut. Wejdziemy?
Jeżeli jest koncert, który składa się z jednoczęściowego utworu, w którym nie ma przerwy, byłoby bardzo niezręcznie wchodzić na salę i przeszkadzać artystom. Wtedy niestety do przerwy musimy przetrzymać Państwa na foyer, a po przerwie Państwo wejdziecie i zajmiecie swoje miejsca.
Czy takie problemy pojawiają się?
Bardzo często.
A czy zdarza się sytuacja, że spóźnia się artysta i tłumaczy się tym, że na drodze były problemy?
Tak się u nas nie zdarza. Spóźnianie się, tak jak wszędzie, nie jest eleganckie.
Ranking najbardziej zatłoczonych miast stawia Białystok na 10. miejscu w Polsce, 217 na świecie, mówiąc o 24% wydłużeniu czasu przejazdu w czasie tzw. korków.
Tak zwanych, bo mimo że nasz eksperyment dał jeszcze wyższe wartości, jechaliśmy praktycznie przez cały czas, na każdej zmianie świateł powoli, ale jednak do przodu.
Pokonaliśmy trasę w obie strony, w porannym i popołudniowym szczycie. Na odcinku Zielone Wzgórza Zaścianki, jak i Zaścianki Pietrasze straciliśmy około 40% czasu.
W przypadku jazdy z Kleosina na Pietrasze nasz czas przejazdu wydłużył się o prawie 60%.